Zacznijmy od takiego cytatu, który usłyszałam kiedyś dawno od osoby, która prowadziła podobne szkolenie do tego, a ja siedziałam w tym miejscu, gdzie wy, i byłam taka pełna entuzjazmu, że trzeba organizować konsultacje społeczne na każdy temat, w ogóle im więcej, tym lepiej i tak dla wszystkich. I usłyszałam coś, co tak bardzo dużo dało mi do myślenia. Źle użyte konsultacje społeczne mogą być niebezpieczne i przynieść więcej szkody niż pożytku. Tak jak dynamit. Nie bardzo rozumiałam, o co chodzi, ale dalszy ciąg tego szkolenia przyniósł mi wyjaśnienie i mam nadzieję, że również uda mi się przekazać wam, o co chodzi z tym złym używaniem konsultacji społecznych. Przede wszystkim, jaki jest cel konsultacji społecznych? Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie lepszego, nowego rozwiązania dla jakiegoś problemu. Tak? Samo włączenie społeczności lokalnej, uczestnictwo czy partycypacja, jak to się fachowo nazywa, jest tylko celem pośrednim, jest narzędziem, tak? Ale celem nadrzędnym konsultacji społecznych jest uzyskanie lepszego, nowego rozwiązania dla jakiegoś problemu. I takie pytanie, kiedy się aktywizujemy? Bo tak ponarzekaliśmy na tych naszych mieszkańców, że tacy nieaktywni, ledwo ciepli, w ogóle bierni jacyś. Więc kiedy się aktywizujemy? Aktywny udział społeczności jest uwarunkowany tym i pojawia się tylko wtedy, gdy faktycznie służy wypracowaniu nowych rozwiązań. Jeżeli jesteśmy angażowani w coś tylko tak, jak to się potocznie mówi, dla picu, żeby było, żeby się wykazać, wtedy bardzo niechętnie bierzemy w tym udział, tak? Jeżeli mamy tylko gdzieś przyjść, wysłuchać i nie ma możliwości, żebyśmy się faktycznie w coś włączyli, jeżeli nie wiemy, że nasze włączenie faktycznie przyniesie skutek, to albo nie pójdziemy wcale, albo pójdziemy już źle nastawieni i nic dobrego z tego nie wyniknie. Po prostu nie lubimy przyklepywać cudzych projektów, tak? Jeżeli jesteśmy konsultowani, chcemy coś wnieść. Jakie są podstawowe warunki partycypacji, czyli takiego udziału społecznego, żeby ten udział był uczciwy dla obu stron? Przede wszystkim prawo zajęcia stanowiska w sprawie decyzji, tak? To nie może być tak, że ktoś już podejmuje decyzję i pokazuje nam, proszę, taką podjąłem decyzję. Jak decyzja już jest podjęta, no to my możemy jedynie powiedzieć, fajnie, cieszymy się, albo nie cieszymy się, ale żebyśmy naprawdę uczestniczyli, to musimy brać udział w czymś od samego początku, żebyśmy też mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Możliwość wpływu na podejmowanie decyzji. Czyli jeżeli ktoś zaprasza nas do konsultacji, to musi się liczyć z tym, że efekt końcowy może być inny niż sobie założył, tak? My możemy powiedzieć, zgadzamy się, nie zgadzamy się, albo chcemy to zrobić inaczej, tak? Potrzeby i interesy wszystkich uczestników konsultacji powinny być uwzględnione i powinny być brane pod uwagę. I nie mam tu na myśli konsultowania dokumentów, ale jeżeli jesteśmy zaproszeni na przykład do wspólnego zaprojektowania jakiejś przestrzeni w gminie. To się coraz częściej zdarza, tak? Że władze gminy planują park, to nie planują go gdzieś tam w swoim gabinecie z architektem, ale wychodzą naprzeciw społeczności i pytają się, a jaki chcielibyście ten park? Tak? Bardzo często się zdarza, że te konsultacje wchodzą do szkół, do gimnazjum, tak? I wtedy młodsze dzieci mówią, chcemy mieć plac zabaw, żeby był indiański domek, tak? A starsi mówią, chcielibyśmy mieć skatepark, tak? I to jest jak gdyby prawdziwy udział. Wtedy ich interesy są wzięte pod uwagę. Co jest jeszcze szczególnie ważne? Żeby w konsultacjach mogły wziąć udział osoby, które są w jakiś tam sposób poszkodowane, tak? To mogą być poszkodowane w różny sposób, tak? Może to są osoby, które, nie wiem, mają problem na przykład z dostępem do informacji, Tak? Więc jeżeli chcemy, żeby na przykład seniorzy wzięli udział w jakichś konsultacjach, tak? Czyli mam na myśli tutaj osoby mocno starsze, to sposób, w jaki się do nich zwracamy, musi być dostosowany, tak? Czyli nie możemy wtedy wrzucić tego gdzieś tam na stronie urzędu w piątej zakładce w głębi małymi literkami, bo to nie dojdzie, tak? Chcemy zaprosić seniorów, wywieźmy to ogłoszenie w przychodni albo poprośmy księdza, żeby odczytał z ambony, tak? Wychodźmy do, żeby zaprosić i zapewnić uczestnictwo. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, żebyśmy mogli sobie sami wybrać formę, w jakiej się zaangażujemy. Mieliśmy tą dyskusję przed chwilą, tak? Ktoś mówi tak, ja chcę dostawać e-maile. Ktoś mówi, ja bym wolał SMS-a. Ktoś mówi, ja to w tych SMS-ach i e-mailach jestem nie bardzo, ale na tablicy to przeczytam. Czyli ktoś, kto chce zorganizować konsultację, byłoby fajnie, jakby wziął pod uwagę właśnie te różne formy, w jakich bierzemy udział. Co jeszcze? Bardzo ważne jest, żebyśmy, kiedy już weźmiemy udział w jakimś takim procesie partycypacyjnym, w jakichś konsultacjach, żebyśmy wiedzieli, co z tego wyniknęło. Bardzo często się zdarza tak, że organizowany jest jakiś proces, a potem jak gdyby w połowie się kończy, bo ktoś zebrał informacje, ale potem nie powiedział tym, którzy wnieśli te informacje, co się dalej stało z tym. Tak? Jakie zebrałem wnioski, jakie rozpatrzyłem, jak to wpłynęło na całokształt. Kiedy nie ma takiej informacji zwrotnej, to wtedy prawdopodobnie ktoś, kto nie dostanie tej informacji, to brał w konsultacjach udział pierwszy i ostatni raz w życiu. No bo nie widzi sensu, tak? Narobił się, przygotował wnioski, dał coś od siebie, a z powrotem nic nie dostał, tak? Nie wie, czy ta jego informacja była ważna, czy nieważna, czy ktoś to wrzucił do kosza, czy do archiwum, a może wykorzystał, tak? Tylko nie powiedział. Co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że jeżeli chcemy, żeby społeczeństwo wzięło udział w konsultacjach czy w podejmowaniu decyzji, to my ich nie możemy zostawić takich bezbronnych, tak? Ogłosić, że zapraszam do tworzenia planu miejscowego i nie dać im żadnych informacji. Tak? Zostawić takich nieprzygotowanych, nie pokazać żadnych załączników, nie przekazać informacji, jak w ogóle czytać plan, tak? Do dobrej praktyki należy, że jeżeli jest takie ogłoszenie, że będziemy zmieniać plan, dobrze byłoby i fajnie wskazać, kto w urzędzie będzie w godzinach takich i takich dostępny, żeby można było przyjść, zobaczyć, ale też żeby pomógł nam zobaczyć, tak? Czyli trzeba dostarczać uczestnikom procesu informacje, które zwiększają ich szanse, żeby oni faktycznie mogli wziąć, tak? Zdarzało mi się być na konsultacjach społecznych takich, gdzie wszyscy siedzieli jak na tureckim kazaniu, tak? Ponieważ dostali jakieś materiały, które były kompletnie nieczytelne, tak? A potem przyszedł ekspert, który mówił językiem zupełnie niezrozumiałym, tak? I po 3 godzinach siedzenia na konsultacjach wyszliśmy właściwie no, jeszcze bardziej zdezorientowani niż weszliśmy. Takie coś jest bardzo zniechęcające. Jaki jest właściwy moment na konsultacje i na zaangażowanie społeczeństwa? Przede wszystkim nie konsultujmy gotowego projektu, tylko lepiej jest zaprojektować razem, tak? Czyli na przykład taki program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to najlepiej byłoby, żeby powstawał we współpracy z tymi organizacjami, tak? I myślę, że jest to łatwiejsze też dla obu stron niż dla wójta czy radnych stworzenie takiego dokumentu gdzieś tam w cichości gabinetu i tak dalej. Lepiej jest stworzyć od początku razem, gdyż wtedy lepiej to działa. Żeby współpraca była dobra, i mam tu na myśli szczególnie udział organizacji pozarządowych czy takich liderów jak wy, dobrze jest zdobywać informacje o uruchamianych projektach i inicjować taką dyskusję i partnerską współpracę nad projektem już we wczesnej jego fazie, tak? Czyli jak wiemy, że coś się będzie działo, uda nam się zdobyć taką informację, dobrze jest wyjść i zaproponować nasz udział, tak? Ja pomogę, ja zorganizuję, moja organizacja chętnie się zaangażuje i tak dalej, tak? To jest też ogromne pole do popisu właśnie dla sołtysów, tak? Że jak gdyby wiemy, że coś się będzie działo, tak, no nie mieszkamy w jakiejś ogromnej metropolii, słyszy się to i owo, tak? Dobrze jest się zaangażować w proces odpowiednio wcześniej. I trzeci punkt, bardzo ważny, realność dialogu. To jest z kolei uwaga bardziej dla władz samorządowych. Jeżeli angażujemy społeczeństwo, jeżeli angażujemy ludzi, jeżeli angażujemy swój czas i środki na zorganizowanie konsultacji społecznych, to musimy uznać, że wynik dialogu może, choć nie musi, wywołać potrzebę zmian. Tak? Jeżeli konsultujemy jakiś projekt, tak? Nie wiem, budowę nowego mostu i tak dalej, to musimy mieć świadomość taką, że jeżeli te konsultacje są prawdziwe, to może się okazać, że to ma być nie taki most, ale inny, albo w innym miejscu i tak dalej, tak? Więc konsultacje społeczne to jest naprawdę poważna sprawa, ponieważ mogą mieć konsekwencje finansowe, czasowe, harmonogramy mogą się opóźniać i tak dalej, tak? Zresztą widzimy to w dużych projektach infrastrukturalnych również, tak? To, że bardzo często opóźnia się budowa różnych tam odcinków naszych dróg i autostrad i tak dalej, to jest właśnie efekt tego też bardzo często, tak? Że konsultacje społeczne przynoszą konieczność zmian. Trzeba zmienić harmonogram, tak? Trzeba na przykład w wyniku konsultacji z organizacjami ekologicznymi okazuje się, że przejść dla zwierząt trzeba zrobić dwa razy więcej, tak? I ktoś, kto realizuje dany projekt, ma taką świadomość, że może się tak zdarzyć, że mój budżet będzie większy, tak? Terminy będą dłuższe. Co jest istotne również? Egzekwowanie przejrzystości procesu i dostęp do informacji. Od momentu ogłoszenia konsultacji społecznych cały ten proces musi być absolutnie krystaliczny. Nie może być tak, że ktoś czegoś nie wie, że ktoś nie wie o jakimś spotkaniu, że ktoś nie wie, co się dalej dzieje z wnioskami i tak dalej. To chociażby to powtarzać uczestnikom do znudzenia, te wszystkie terminy, tak? Bardzo dobrze jest nawet zrobić jakąś taką mapę naszych konsultacji, jakąś taką linię czasową, tak? Że teraz jesteśmy w tym i w tym miejscu, dzieje się to i to, wypracowaliśmy ten dokument, tak? On teraz pójdzie przykładowo do wójta, wójt będzie go rozpatrywał tyle i tyle dni, potem stanie się z nim to i to, tak? Ale cały ten proces musi być przejrzysty, jawny i zrozumiały dla wszystkich. Kolejna ważna rzecz. Czasami jest tak, że zapraszamy do konsultacji dokumentów albo projektów, które są bardzo, bardzo trudne. Potrzebujemy wtedy wiedzy eksperckiej, bo nie możemy się znać na wszystkim. I teraz musimy czasami, znaczy w zasadzie zazwyczaj, umieć zaufać ekspertom, tak? Na przykład takim jak Jola, od planowania przestrzennego, że są pewne reguły, które rządzą tą dziedziną, tak? O planowaniu przestrzennym będzie trochę jutro, a jeszcze więcej na następnym spotkaniu, tak? Że są pewne reguły, które są niepodważalne, tak? Ustalenia nauki, prawo i tak dalej, tak? Wczoraj miałam taki przykład, kiedy dzieliliśmy nasz fundusz sołecki, tak? I padł taki zarzut, bo oni nam źle naliczyli, oni nam naliczyli za mało. No nie można tak powiedzieć, tak? Jest ustawa o funduszu sołeckim, jest algorytm trudny, skomplikowany, wzór, gdzie wszystko jest jasne, jasno zapisane. No, to jest reguła prawna, nie można tego podważyć, że ja chcę, żeby oni nam to naliczyli inaczej, tak? była propozycja, przekażmy taki wniosek, że chcemy, żeby nam to naliczyli inaczej. No nie może tak być, narazilibyśmy się jako sołectwo na śmieszność, tak? To jest reguła prawna. My nie możemy powiedzieć, że ona nam się nie podoba i że chcemy, żeby nam to policzyli jakoś inaczej. Więc tutaj są pewne reguły, których należy się trzymać i żeby nikt nie mówił, że nasze wnioski są śmieszne, głupie lub niepoważne, to dobrze jest albo korzystać z rad ekspertów, albo samemu zapoznać się na tyle, na ile możemy z dziedziną, której dotyczą konsultacje. Będę o tym, o formach będę mówić za chwilę, natomiast ważne jest, żeby kiedy prowadzimy konsultacje społeczne, żeby dostosować ich formę i żeby była ona na tyle atrakcyjna, żeby naprawdę angażowała ludzi, tak? Ponieważ jeżeli to będą tylko dyskusje, że przychodzimy, wieszamy bach, projekt na ścianę, to jest nasz projekt, dyskutujmy, tak? Ewentualnie, a teraz niech każdy po kolei powie, co o tym myśli, niech wyrazi opinię, tak? Nie tak powinny wyglądać konsultacje społeczne. To musi być żywa interakcja, tak? Jeżeli wydaje nam się, że mapa jest czytelna, no mapa nie zawsze jest czytelna, tak? Czasami trzeba wymyśleć coś ekstra, zbudować makietę. Z tego co wiem, akurat podczas konsultacji, które będziecie prowadzić, tak? Będziecie mieli coś ekstra, taki model Wilkowa, który może być zalewany wodą, coś można na nim wyświetlać i tak dalej. Czasami trzeba zrobić coś naprawdę super, żeby ludzie przyszli i zobaczyli. O tym, żeby wykorzystywać kompetencje i współpracę profesjonalistów, to już mówiłam. Zresztą te pomysły się pojawiły, prawda? Pamiętacie, jak analizowaliśmy ogłoszenie? Tak? I co byśmy zrobili jako sołtys rogowa i tak dalej? I Ola zaproponowała, tak? Trzeba zaprosić ekologów, żeby nam powiedzieli, jaki to może mieć wpływ. No i to jest po prostu doskonały pomysł, tak? Zaprośmy ekspertów. Ta sprawa akurat dotyczyła środowiska, tak? Ale mogą być inne sprawy, które na przykład nie dotyczą środowiska, ale nie wiem, architektury, zdrowia, tak? Edukacji. Zapraszajmy ekspertów, radźmy się ich, tak? Skoro jedna strona może korzystać z ekspertów i doradców, my możemy również, tak? Wiele organizacji pozarządowych oferuje nieodpłatnie wsparcie ekspertów, zazwyczaj prawników, ale nie tylko, tak? Czasami są to właśnie osoby w dziedzinie planowania przestrzennego, przyrodnicy, trzeba szukać, trzeba korzystać. Niezwykle ważna rzecz, o której trudno czasami mówić. Trudno jest wypośrodkować, kiedy bierzemy udział w procesie planowania takiego wspólnego, oddolnego. Trudno jest pogodzić czasami różne interesy i znaleźć złoty środek pomiędzy realizmem a odwagą, tak? Jako obywatele musimy się domagać dużo, jak najwięcej, tak? Ale też zachowanie tego realizmu, tak? Musimy wiedzieć, co jest realne i prosić o to, domagać się tego, co jest realne, a nie jakichś absolutnie niemożliwych rzeczy, tak? Bo jeżeli domagamy się niemożliwych rzeczy, to nie osiągniemy ich nigdy, tak? I też taka roszczeniowość. Tutaj padały, tak? I dzisiaj, i poprzednim razem, i w rozmowach kuluarowych, tak? Wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Jest moment, kiedy pojawia się taka roszczeniowość. Każdy sobie jak najwięcej, tak? Wykorzystanie wielości kanałów i sposobów komunikacji. O tym też dyskutowaliśmy, tak? Różne sposoby. Jacek dużo mówił na ten temat, tak? Jak wykorzystać internet, jak można technicznie, oprócz internetu, tablice, sołtys na rowerze, ksiądz. Wiemy, że czasami nic z tego nie wystarczy, tak? Jak się ktoś nie chce zaangażować, to się nie zaangażuje, tak? To jest podstawowa w ogóle zasada, że my mamy prawo do udziału społecznego w w tych wszystkich procesach, w opiniowaniu dokumentów, w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko, ale to jest nasze prawo, a nie obowiązek. Tak? Tak jak w wyborach możemy głosować, to jest nasze prawo, ale nie obowiązek. Tak? My nie płacimy kar za niegłosowanie w wyborach, tak samo jak nie płacimy kar za brak udziału w konsultacjach społecznych. Więc czasami nie jesteśmy nawet już w stanie zmusić tych naszych mieszkańców. Tak? Nie ma żadnego podatku dla tych, którzy nie biorą udziału.
A czy można iść w kierunku takiej tendencji, żeby ludzie notowali sobie, że nie przychodząc, nie angażując się, nie mam prawa później zabierania głosu czy zmian, dokonywania zmian?
Nie można tak powiedzieć. Nie można, chociaż często bardzo by się chciało. Tak? U nas na zebraniu wiejskim tak się mówi. Tak się mówi, tak? Franek, ale ty nie byłeś ostatnio, jak myśmy o tym dyskutowali, więc ty się teraz nie czepiaj. Tak się mówi, tak? Ale formalnie nie możemy tego powiedzieć, tak? Bo każdy może się włączyć do procesu wtedy, kiedy chce, tak? To, że go tam kiedyś nie było, to nie powoduje, że jemu teraz nie wolno, tak? Tak potocznie możemy komuś tak powiedzieć, tak? Ale formalnie to tak nie działa, tak? Nie wypowiedziałeś się ostatnio, to teraz nie mów. Takie ma prawo, że...
Nie chodziło o to, żeby zabrać komisji, absolutnie, bo wręcz zapraszamy do tego, żeby współdziałać w dowolnym momencie. Tylko że dla takiej osoby, która, jak to się mówi w cudzysłowie, szuka dziury w cały, czy ja mam wrażenie, że są czasami ludzie, którzy świadomie próbują zamieszać, zburzyć pewną koncepcję, projekt, porządek i ład. Właśnie dla takich osób tutaj widzę, że jeśli nie brała udziału, a próbuje później coś tworzyć, co przeszkadza, jakby nie ma publicznej zgody na takie działanie.
Masz rację, bo to jest dokładnie to, co powiedziałam, że proces musi być przejrzysty na każdym etapie. Nic ci nie zamiesza, jeżeli ty to masz udokumentowane, tak? W tym i w tym dniu ogłosiłem, tak, że przystępujemy do planu. 7 dni później, tak, zacząłem przyjmować wnioski, tak? Potem jeszcze 14 dni było na złożenie, ja 21 rozpatrywałem i każdy z tych etapów udokumentowany, tak? Pamiętacie, jak ważna jest taka komunikacja, na przykład rozmawiam z Jackiem, tak? Mówię tak, to teraz powie Jacek. Jacek powiedział, dziękuję ci, Jacku, tak? Ja jeszcze podsumuję. Jacek mówił o formach, tak? Jakie można zastosować, żeby zmobilizować obywateli do udziału, tak? Podsumowałam jego wypowiedź, skomentowałam, potwierdziłam, wdałam się w polemikę. Co jest najgorsze, to to, takie konsultacje społeczne też się zdarzają, przychodzą urzędnicy z papierami, występuje ekspert, ekspert skończył mówić, no to teraz każdy niech po kolei powie, każdy po kolei mówi, no ale mówi, bo mówi, tak? Nikt mu nie podziękował, nikt nie podsumował i nikt jakoś tego nie zebrał. Więc jak w przyszłości będziecie wy organizować konsultacje, tak? Planów zagrożenia powodziowego, pamiętajcie. Każdą wypowiedź należy podsumować. To jest zresztą też bardzo dobre narzędzie, że czasami ta wypowiedź jednej osoby płynie, płynie, płynie i płynie, tak? Już dawno wypłynęła poza temat główny, a dalej płynie. Więc wtedy trzeba się wbić, wejść, podsumować, podziękować, przesunąć, o teraz pan i tak dalej, tak? Kierujemy dyskusją, ale przyjmujemy to, tak? Każda wypowiedź jest cenna, każdą należy docenić, podsumować, skwitować, tak? Jeżeli ja się wypowiem, dam z siebie wszystko i nikt tego nie skwituje w żaden sposób, ja już się potem nie odezwę, nie będzie mi się chciało po prostu, tak? Więc pamiętajmy, żeby tą komunikację prowadzić w taki sposób, tak jak mówiła Marzena, tak? Przyjmujemy, podsumowujemy, komentujemy. Warto jest też wprowadzać formy dialogu społecznego na etapie projektowania różnych rozwiązań. Tak? Wójt mówił, że tu się bardzo dużo odbudowało, dużo infrastruktury nowej powstawało i tak dalej. Przy powstawaniu nowej infrastruktury jest ogromne pole do popisu przy konsultacjach społecznych, tak? I niekoniecznie musi to być coś, co będzie zawieszone w BIP-ie. To powinno i może być w terenie, tak? Otwarta dla mieszkańców pracownia projektowa. To jest bardzo fajne, to jest atrakcyjne, to jest super. Ludzie przyjdą zobaczyć, jak to wygląda, tak? Ja potem pokażę wam przykłady dni otwartych, tak? Nie macie pojęcia, gdzie mogą być dni otwarte, tak? Dni otwarte na wysypisku śmieci, super sprawa, pokażę wam plakat. Naprawdę coś takiego jest organizowane i ludzie przychodzą. Co ludzi motywuje, kiedy chętnie uczestniczą w różnego rodzaju procesach partycypacyjnych, tak? Czyli innymi słowy, co nas kręci? Kręci nas szacunek, z którym jesteśmy traktowani, tak? Czyli sami wiecie, że każdy uczestnik, każdy aktywny obywatel, tak? Każdy element społeczeństwa obywatelskiego to jest na wagę złota, więc niech on wie, że on jest dla nas cenny, ważny i traktujmy go z szacunkiem, tak? Jakie są elementy takiego traktowania z szacunkiem? To jest na przykład nie tylko nasze dobre wychowanie, proszę, dziękuję, do widzenia, przepraszam, ale to jest też w czasie konsultacji ładne miejsce, w którym one się odbywają, tak? Kubek herbaty, materiały ładnie przygotowane, rozdane w teczce i tak dalej. Tak jakbyśmy sami chcieli być przyjmowani, tak przyjmujmy uczestników. Co jeszcze nas motywuje? Kiedy my wiemy, co się wydarzy, tak? Zwróćcie Państwo, wy zwróćcie uwagę, jak było, kiedy zaczynaliśmy dzisiejszy dzień, tak? Przyszła Marta i powiedziała, dzisiaj będzie działo się to, to i to, o tej porze będzie przerwa, o tej porze będzie obiad, skończymy prawdopodobnie o tej godzinie i tak dalej, tak? Począwszy od takich organizacyjnych rzeczy, kiedy prowadzimy konsultacje społeczne, ludzie muszą wiedzieć od początku do końca, czemu to służy, tak? Czyli dzień dobry Państwu, jesteśmy na konsultacjach, będziemy konsultować taki, taki dokument, taką i taką mapę. Państwa uwagi, które zbierzemy dzisiaj, zostaną spisane w formie protokołu, który przekażemy dalej do, wymieniamy nazwę organu, tak, na przykład do wójta. Wójt będzie rozpatrywał przez taki, taki czas, uwzględni Państwa uwagi w takim i w takim dokumencie, który zostanie wyłożony. Ja wiem, że to się trzeba nagadać. Można to czasami narysować, ale ludzie, którzy przychodzą do nas na konsultacje społeczne, muszą to wiedzieć. Oni muszą wiedzieć, po co przyszli, co będą robić, ile im to zajmie i jaki będzie tego wynik. Informacja. Ja muszę wiedzieć, że ja ją dostanę, tak? Żeby podjąć jakąś decyzję, żeby wyrazić jakąś opinię, ja muszę mieć jakąś podstawową informację dotyczącą przedmiotu konsultacji, tak? Jeżeli na przykład mam się wypowiedzieć w sprawie zmiany przeznaczenia jakiejś działki, gdzie będzie eksploatowane kruszywo, to ja chcę wiedzieć, gdzie ta działka jest, a co jest obok, a jeszcze chcę wiedzieć, jakie obciążenia dla mnie jako mieszkańca to wydobycie będzie powodować. To znaczy, ile tego będzie wydobywane, a te tony, to ile to jest ciężarówek dziennie, a czy one będą jeździć też w soboty i niedzielę? A czy oni będą przykrywać plandekami to kruszywo, jak będą wozić? Tak? To są wszystko ważne informacje, bo jak oni nie przykryją, to im będzie zwiewało, to mi zawieje na okna i będę miała brudne, więc to wpływa na moją decyzję, bo jak będą nie przykrywali, to ja się nie zgodzę, tak? A jak przykryją, to okej. To są ważne informacje, które ludzie powinni dostać, kiedy przychodzą na konsultacje. Dalej, przydatność. Ja wiem, że moja praca nie pójdzie na marne. Skoro ja zamiast pójść na grzyby, przyszłam na konsultacje społeczne, dostałam tą informację, zagłębiłam się w nią, wykonałam proces myślowy, dałam informację zwrotną, ładnie to ubrałam, przygotowałam wniosek, tak? Zgodnie z formatką zaproponowaną, to ja chcę wiedzieć, że ja to zrobiłam po coś. Że mnie zaproszono po to, żeby potem skorzystać z tej mojej opinii. Ktoś to przeczyta, ktoś to weźmie pod uwagę. Albo odrzuci, ale jak odrzuci, to też z uzasadnieniem. Czyli to musi być po coś. Co jest ważne? Widoczny efekt działań. Czyli jeżeli zaprosiliśmy kogoś na konsultacje społeczne, załóżmy, że projektujemy nowy plac zabaw, tak? Co można zrobić? Można zaprosić ludzi oczywiście, no to powiedzcie, jaki ten plac zabaw chcecie, spisać to i koniec. Ale zdecydowanie ciekawiej będzie na przykład wykonać makietę tego placu zabaw na podstawie tego, co oni mi powiedzieli. To nie kosztuje dużo. Mało tego, makietę można dać do zrobienia dzieciakom ze starszych klas podstawówki albo gimnazjum i potem ja to wystawię sobie na dole w urzędzie gminy. To będzie super wyglądało, to będzie bardzo fajne i ludzie przyjdą, żeby to zobaczyć. Tak? I potem powiedzą, pani wójt, to jest fajna, zrobiła konsultację, myśmy przyszli, myśmy powiedzieli, a potem nawet makietę można było zobaczyć. Kiedy idziemy gdzieś, bo nas zaproszono, każdy ma jakieś oczekiwania. Więc organizując konsultacje, czego my oczekujemy i od kogo? Od mieszkańców. Co chcemy wiedzieć? Jeżeli zaprosimy mieszkańców Wilkowa na konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym, czego od nich chcemy? Czy my chcemy, żeby oni byli ekspertami od powodzi i od map? Nie. Oni są ekspertami od tutaj. Oni są ekspertami od tego miejsca tutaj. Oni wiedzą, jak tutaj funkcjonuje przestrzeń. Oni wiedzą, jakie mają potrzeby i oni wiedzą, jaką mają wizję tego miejsca. Tak? I tego oczekujemy od mieszkańców. A czego oczekujemy od autorów konsultacji, tak? Czyli tych, którzy nas zapraszają. Informacji o tym, co się będzie działo, wiedzy eksperckiej i na jej podstawie propozycji rozwiązań oraz tego, żeby zarządzali całym tym procesem konsultacji. Po co ta wiedza ekspercka? Ponieważ my jako mieszkańcy przyjdziemy i powiemy, bo tutaj u nas to jest tak, u nas to zalewa tak, tu bardziej, tam zalewa mniej i my byśmy potrzebowali, żeby nie zalewało nam nigdzie, tak? A ekspert powinien umieć powiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli ktoś organizuje konsultacje społeczne i oczekuje od Kowalskiego i Nowaka, że oni przyjdą i przyniosą rozwiązania gotowe, tak, z zakresu melioracji i obrony przeciwpowodziowej, no to nie ma sensu, tak? Oni przyjdą i powiedzą, jak jest tutaj, jakie mają potrzeby i jak chcą, żeby było, tak? Dlatego konsultacje to jest wspólna robota mieszkańców, ekspertów i tych, którzy zarządzają całym tym procesem, tak? Organizatorów. Jak takie konsultacje mogą przebywać? No oczywiście repertuar duży. Jest klasyka, czyli otwarte spotkania informacyjne i konsultacyjne. Znamy, wszyscy brali udział. Ankiety. Mogą być ankiety takie rozdawane. Ich zwrot jest zerowy, praktycznie słaby, a nie daj Boże, jak nam przyślą, to jak mam potem z powrotem ją spakować, znaczek jeszcze za swoje nakleić i odesłać, to nigdy tego nie zrobiłam. Mogą być ankiety audytoryjne, tak? Na przykład jakby ktoś chciał skonsultować lokalnych liderów z Wilkowa i okolic, to jakby teraz wpadł tutaj i zrobił sobie ankietę, no to ma strzał w dziesiątkę, tak? Takie coś to jest ankieta audytoryjna. Państwo siedzą i wypełniają. Każdy swoją, ale jesteście razem, zebrani w jednym momencie i teraz można tą ankietę robić. Skrzynka kontaktowa, wnioski pisemne. Teraz jak takie konsultacje powinny przebiegać? Warunki absolutnie brzegowe. O jasnych regułach komunikacji i partnerstwa już mówiliśmy. To, co powiedział Jacek, tak? To musi być wszystko tak zrobione, żebym ja mógł powiedzieć, no ja zrobiłem wszystko, co się dało i to było wszystko w porządku, niczego nie można mi zarzucić. Osoba wyznaczona do komunikacji w ramach procesu. Dostępna, jedna, tak? W ogłoszeniu o tym, że przystępujemy do przygotowywania planu, tak? Akurat w tym naszym wskazano sekretarza, tak? Wszystkie wnioski do sekretarza. Czyli ja rozumiem, że jak ja nie mogę znaleźć mapki w BIP-ie, to ja też mogę do niego zadzwonić i powiedzieć, panie sekretarzu, ja nie mogę mapki znaleźć w BIP-ie i on mi pomoże, tak? Czasami wyznacza się osobę, która, jeżeli to dotyczy na przykład planu zagospodarowania przestrzennego, no to w odpowiednim wydziale, tak, od do jest dostępna osoba, wszystko mi powie, pokaże, pomoże. Jedna osoba. Wspólny, dostępny kalendarz działań, tak, czyli ta taka linia czasowa. Kiedy co robimy, tak, ogłasza wójt, za 7 dni wyłożę, na 21, tak. Potem jeszcze macie 14 na zgłoszenie, a ja 21 na rozpatrzenie. Ja będę w kółko mówić o tych datach, bo to jest tak istotne. I wszyscy muszą to wiedzieć. Wspólny, jasny kalendarz, a jeszcze w międzyczasie, tak, na przykład w czasie tych 21, kiedy jest wystawione, powinna być zorganizowana dyskusja publiczna. Więc w kalendarzu też zaznaczone, kiedy ta dyskusja jest, kiedy to będzie. Fajnie jest, jeżeli jest jakiś wspólny kanał komunikacji, jak jest bardziej taka no już scyfryzowana społeczność, to to bardzo często jest jakaś platforma internetowa, blog albo forum, tak? Ale to nie musi być aż taki high-tech. To może być naprawdę ta przysłowiowa tablica, tak? Tylko żeby to tam było. I co jest ważne, to ogólnie dostępne sprawozdania z kolejnych etapów, tak? Czyli jak się odbyła dyskusja publiczna, to dobrze jest, żeby protokół z tej dyskusji był dostępny. Żeby ci, co nie byli, a też niech sobie przeczytają, niech widzą. I teraz można zrobić tak, żeby te konsultacje odbywały się w jakiś inny sposób, tak? To nie musi być to minimum, które jest zapisane w ustawie czy w uchwale, to może być coś więcej, tak? To nie musi być tylko BIP i zgłaszanie wniosków, tak? Ewentualnie to nie musi być tylko spotkanie, w czasie którego będą zgłoszone wnioski. Są różne inne sposoby i instrumenty, które mogą być zastosowane. Ocena partycypacyjna to jeden z tych instrumentów. Do czego to pasuje? Jeżeli chcemy stworzyć wspólną wizję, na przykład rozwoju miejscowości, tak? Strategię rozwoju gminy X można tworzyć za pomocą narzędzia, które się nazywa ocena partycypacyjna. Trwa to kilka dni, wymaga, żeby wcześniej przeprowadzić dokładną akcję informacyjną i musi być jeszcze odpowiedni lokal, gdzieś, gdzie będzie można zebrać zainteresowane osoby, no bo niezainteresowanych nie zbierzemy i tak, to zapomnijmy, tak? Zbieramy zainteresowane osoby i poddajemy ich ocenie, tylko jesteśmy otwarci, tak? Oni to mogą tak ocenić, że wywalą nam tą strategię do góry nogami, ale na tym to polega. I dlatego zapisano, że to może potrwać kilka dni, czyli cykl spotkań, tak? Ale jak to przeprowadzimy, to wiemy, że to zostało poddane ocenie partycypacyjnej, tak? Więc przynajmniej liderzy jak gdyby wypracowali to, więc cieszy się to akceptacją społeczną. Kto powinien brać udział? Reprezentatywna grupa osób. Uczestnikami powinni być przedstawiciele wszystkich grup wewnątrz społeczności, także tych marginalizowanych. Czyli trzeba zadbać, żeby informacja dotarła do wszystkich i postarać się, żeby byli wszyscy, którzy są zainteresowani, oczywiście przedstawiciele tych grup, tak? Nie przyjdzie cała miejscowość, to jest oczywiste. I co jest ważne? Ponieważ to jest metoda warsztatowa, to potrzebni są liderzy, którzy będą prowadzić te spotkania, żeby takie spotkanie nie skończyło nam się jednym wielkim krzykiem, wzajemnymi pretensjami, tak? Ktoś to musi prowadzić, tak? Są sposoby, trzeba spisywać wnioski i tak dalej, żeby zapanować, tak? Skoro zaprosiliśmy liderów, to są osobowości, trzeba zapanować nad tym procesem, żeby wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Dzień otwarty. Obiecywałam, że pokażę dzień otwarty na składowisku. Terenowe punkty konsultacyjne. Oczywiście, że to jest tak, że zainteresowany obywatel, to on przyjdzie do urzędu gminy. Ale zdecydowanie ciekawiej i korzystniej jest, kiedy urząd gminy przyjdzie do obywatela i ustawi sobie punkt konsultacyjny w terenie.